Kochani, ja tak chciałem się w kilku minutach podzielić czymś, co mi ostatnio przychodziło do serca. Nie będzie to jakieś długie kazanie, ale tak chciałbym coś troszkę dodać jeszcze do tego, o czym mówimy wszyscy razem. I zacznę od tego, żebyśmy... Jest takie słowo, które jest napisane w... Wydaje mi się, że w Salomona jest napisane, że Bóg mądrością ukształtował ziemię. I ze względu na jego mądrość wszystko powstało. A w innym miejscu na przykład jest napisane, że z naszą mądrością, może nie tyle naszą, ale mądrością, którą otrzymujemy, w której trwamy, Bożą mądrością w nas, my budujemy nasz dom naszego życia. I myślę, że to jest bardzo ciekawe słowo, ponieważ ono sięga do tego, że my czasami po prostu czegoś na przykład nie potrafimy, coś nam nie wychodzi w życiu, czy to jest szkoła, czy to jest praca, czy to jest życie chrześcijańskie. A Słowo Boże mówi, że Bóg mądrością coś ukształtował. Mądrością. I tu nie chodzi o taką intelektualną mądrość. Bo wiecie, jest wielu ludzi, którzy na przykład są intelektualnie, matematycznie, fizycznie albo humanistycznie bardzo mądrzy, tak? Albo w jakichś innych kwestiach są bardzo mądrzy, tak? Plastycznie są bardzo mądrzy na przykład, czy muzycznie. Ale nie mają takiego, ja to nazywam bardziej rozsądku życiowego. Nie potrafią się ogólnie odnaleźć. Na przykład artyści, tak? Tu tacy, tak? On pięknie gra, on pięknie maluje, ale w ogóle finansowe sprawy... Po prostu pożal się Boże. Muszą mieć jakiegoś, jak to się nazywa? Menażera muszą mieć, bo po prostu oni nie wiedzą nic w ogóle, nie? Nic. Ja tak się śmieję, bo wie, o co chodzi. Ja też to po prostu obserwuję. Czasami to jest, no to jest ciekawe, fajne. W sumie artyści są fajni, nie? Bo jakby ich nie było, to byłoby kiepsko. Nie mogą być sami nauczyciele i biznesmeni i tak dalej. Ale dlatego wszyscy jesteśmy różni i Bóg nas tak stworzył. Ale Słowo Boże też mówi, abyśmy modlili się o mądrość, ponieważ Bóg jest hojny, aby udzielać nam mądrości. I myślę, że wiele spraw takich normalnych, życiowych, nam się trochę nie poukładało w życiu, bo zabrakło nam tej mądrości, tego rozsądku, wiecie, takiej zwykłej, normalnej, po prostu takiego Bożego rozsądku, takiego racjonalnego podejścia do życia, do Kościoła, do wiary. Wiecie, ja to myślę czasami, że my to czasami tak trochę bujamy w obłokach, tak naprawdę powiem. Przepraszam, tak to jestem trochę dosadny, ale tak delikatnie wam powiem, że tak uważam, że my jako wierzący to w ogóle bujamy w obłokach. Myślę, że tutaj jako my, jako społeczność jesteśmy całkiem, nie chciałbym się chwalić, ale tak myślę, że w miarę rozsądnie tak wychowujemy się nawzajem. Tak myślę, w miarę rozsądnie. Nie jesteśmy ani jacyś przeduchowieni, albo nieduchowi, albo jacyś tacy, wiesz, światowi. Właśnie tak myślę, że jesteśmy tak w miarę fajnie poukładani, bo tak duchowość jest na właściwym poziomie i wzrastamy w tym, ale też sprawy takie rodzinne, pracy i tak dalej, małżeństwa, dzieci, wychowania, to wszystko też tak w miarę mamy na takim właściwym poziomie. Więc uważam, że tutaj mamy jakby taki dosyć dobry, dobrą płaszczyznę, na której możemy bazować. Ale uważam też, że powinniśmy jako duchowi ludzie rozumieć, że Bóg jest rozsądny w tym sensie, że On jest praktyczny. To, co mówiliśmy dzisiaj, te obietnice, które są w Biblii zawarte, one nie są niepraktyczne. To nie jest jakaś poezja, to nie jest jakaś Iliada Homera z tamtych czasów albo coś innego. Co jest jeszcze drugą startą? Co, Iliada Homera jest tą drugą najstarszą księgą? Chyba tak, z tego, co pamiętam. Albo coś innego z tamtych czasów spisane i nie wiadomo, o czym właściwie mówi, jakiejś historyjce po prostu wyssanej z palca. To nie jest bajka o czerwonym kapturku. Po pierwsze, to jest księga historyczna, faktyczna, która się wydarzyła i ukazuje, jaki jest Bóg i jak Bóg postępował z Izraelem. To mówimy głównie o Starym Testamencie. Plus księgi prorocze, które również czasami nam się wydają dosyć troszkę trudne, ale wiecie, Bóg jest bardzo praktyczny, pragmatyczny, konkretny. Aczkolwiek też jest artystą. No bo stworzył artystów, nie? Tak jak stworzył mężczyznę i kobietę, tak stworzył i artystów, nie? Dlatego uważam, kochani, że my powinniśmy bardzo praktycznie podchodzić do naszego życia. Jeżeli mówimy o duchowości, jeżeli mówimy po prostu o modlitwie, o chodzeniu do kościoła, to w jaki sposób to się przekłada na nasze życie praktyczne, prywatne? Czy jest poukładane moje małżeństwo? Czy jest poukładane moje życie zawodowe? Czy jest poukładana moja relacja z ludźmi? Czy jest poukładane moje zdrowie? Ja nie mówię, że ma być idealnie. Ja nie mówię, że ma być idealnie. Bo nie jesteśmy i nie będziemy idealnie. Okej? Wyluzujmy się. Nie będziemy idealni. Ale jeżeli ja chodzę z Bogiem, to ma to mieć wpływ po prostu na normalne sfery mojego życia. Ja czasami tak miałem, że zaczynałem się modlić i zastanawiałem się, co się dzieje ze mną, dlaczego to pewnie tak działa. Że zaczynałem się modlić, na przykład jestem sam w mieszkaniu, zaczynam się modlić, zaczynam chodzić sobie po pokoju, no i tak, a leży coś, nie, muszę to posprzątać, nie, ale modlę się dalej. To posprzątałem to. I to, powiem wam coś takiego, zastanawiałem się, czy to jest coś, co mnie odciąga od Boga. Nie. Nie. To był owoc Ducha Świętego. Uporządkuj swoje życie. To nie odciągało mnie od Boga. Ja wiem, że może mnie coś odciągać od Boga, ale to nie było coś, co mnie odciągało od Boga. Bo mnie odciąga Boga tak, że kończę się modlić, na przykład idę do komputera, czy do czegoś innego, tak, czy zajmę się po prostu innymi rzeczami. To mi kasowało. Ale też starałem się, myślę sobie, dobra, nie będę się bardzo zajmował tym sprzątaniem, bo zaraz naprawdę zacznę odkurzać i wszystko robić, nie? Ale wiecie, nie wiem, myślę sobie, Boże, co się ze mną dzieje? Tyle razy obserwowałem sobie. Czyli po prostu jesteś pod wpływem Ducha Świętego i wiele dziedzin twojego życia zaczyna być porządkowane. Od kilku tygodni mam na myśli to, na co, o co chciałbym, żebyśmy się modlili również w tą sobotę. Pamiętacie, że tak prosiłem, abyśmy wspólnie mogli zorganizować spotkanie chanukowe tą sobotę o 17:00. Także bardzo wszystkich zapraszamy. Proszę też siostry, które mogą pomóc, abyśmy razem to jakoś tam zorganizowali. Wiecie, o co chodzi, nie? Ja myślę, że to jest fajne, abyśmy się razem spotkali i mieliśmy to zrobić po świętach, ale tam też wypadają wydarzenia w Lublinie, więc pomyślałem, że będzie lepiej, jak zrobimy to przed świętami. I mam to mocno na sercu, ponieważ Chanuka mówi o odnowieniu świątyni i wypędzeniu obcego bóstwa ze świątyni. Wykopaniu go dosłownie. Kick out, tak? Bo czasami używam tego słowa. Takiego mocnego. Wiecie, to się odbyło zbrojnie, z przelaniem krwi. To trwało. To powstanie Makabeuszy trwało. Dopóki oni na nowo nie przywrócili świątyni. Tam było takie zbezczeszenie świątyni, że została złożona świnia w świątyni. Wszystkie naczynia były po prostu zbezczeszczone. To jest Stary Testament. To jest obraz, który wprowadzał nas do Nowego Przymierza. Dzisiaj tą świątynią jesteśmy my. I Słowo Boże pokazuje, że my też możemy być zanieczyszczeni czymś ze świata. Jestem wierzący, przeżywam Boga, tak? Doświadczam Go, ale jakaś dziedzina w moim życiu może być zanieczyszczona przez bożka tego świata. Świnią w salonie. O, świnia w salonie pasuje. Odnośnie wieprzowiny to nie byłbym taki przekonany, że nie możemy jej jeść, ale może tak być, że jeżeli masz ochotę oddawać Bogu tak cześć, okej, nie ma problemu, jeżeli ktoś tak naprawdę sobie postanowił. Aczkolwiek bardziej by był zbliżony do tego, że to świń w salonie, to które mówił kiedyś Hammond, kojarzycie, nie wiem, to pamiętacie, ktoś tam kojarzy taką książkę Świnie w salonie. Bardzo ciekawa książka zresztą. I myślę, że Bóg nas prowadzi, tak czuję, bo modliliśmy się w czasie tego postu kilka rzeczy o tą mądrość Bożą do prowadzenia Kościoła. O to, żeby służby się rozwijały pośród nas. O to, żeby było Słowo z nieba objawione i mówione w mocy Ducha Świętego. Aby uwielbienie się umocniło i wzrastało i weszło na nowy poziom. Abyśmy służyli dzieciom i młodzieży, aby służba kobiet się rozwijała, aby ewangelizacja jako i jaka strategia w tym temacie ewangelizacyjnym, abyśmy wiedzieli, co mamy dalej robić. Aby stąpił na nas duch łaski i błagania, czyli ten szczególny rodzaj pomazania do modlitwy i wstawiennictwa. Abyśmy rozumieli wizję Kościoła, kim jesteśmy, dokąd idziemy i kim będziemy. Ale ostatni punkt był, razem z Markiem jakoś na to tak trafiliśmy, na ten 10, to chyba Dawid jeszcze był wpisany, tak? O odnowienie świątyni. Wiecie co, bardzo mocno, głęboko dotknęło mnie coś wtedy na ten temat. Nie tylko wtedy, bo to było już dużo wcześniej w tygodniach i mam taką modlitwę w sercu cały czas. Boże, odnów świątynię, którą jestem. Odnów świątynię mojego życia. Odnów świątynię moich finansów. Odnów świątynię mojej rodziny. Odnów świątynię mojego prywatnego czasu. Odnów świątynię mojego bycia w kościele. Odnów nas jako świątynię Bożą. Jako bycie wspólnotą razem. Jest to bardzo szczególna rzecz, która jest w moim sercu od kilku tygodni. Ja mogę modlić się za siebie, nie mogę się modlić za was, jeżeli wy jakby tak nie chwycicie pewnej rzeczy również razem ze mną. I nie chcę to was jakoś na siłę po prostu do tego przymuszać, bo wiem, że dopóki Duch Święty pewnych rzeczy nie zrobi w nas, to po prostu pewne rzeczy się nie wydarzą. ale zachęcam. Z drugiej strony zachęcam, tak jak ja to przeżywam, zachęcam was do tego kierunku, szczególnie w tym czasie. Dlatego proszę, abyśmy mogli też się spotkać w tę sobotę razem. Zrobimy mało ucztę, ale zrobimy też szczególny rodzaj modlitwy właśnie o to, żeby Bóg odnowił naszą świątynię, aby ten ogień Boży na ołtarzu Bożym był przywrócony w szczególny sposób. Ja wierzę, że Bóg używa tych obrazów w bardzo szczególny sposób. Ponieważ Słowo Boże mówi, że pokaż mi wiarę bez uczynków, a ja pokażę ci wiarę z uczynków. I to są właśnie uczynki wiary, które czynimy. Także zachęcam was, abyśmy byli w tą sobotę, ale to jakby jest tylko... Skupimy się w tą sobotę, szczególnie na tej modlitwie. Ale chciałbym, żeby to poszło dalej, abyście też odczuli tą powagę sytuacji, że jeżeli chcemy przebudzenia pośród nas, to różne sfery naszego życia powinny być dotknięte i zmienione. I teraz wchodzimy w kolejne miejsce, które uważam, przeczytam kilka fragmentów z Rzymian, które chciałem przeczytać dziś. To jest list do Rzymian, 8 rozdział, od 18 wersetu. Nie, przepraszam, od 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Jeszcze raz. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. I czasami możemy do tego podejść, ponieważ jesteśmy tak ukształtowani, tak wychowani na sposób jakiś taki religijny, na sposób taki jakiejś słabości ludzi, którzy nie dają sobie rady, którzy cały czas nie mogą osiągnąć pewnego celu, żeby wejść w namaszczenie Ducha Świętego i tak cały czas smarudzimy, jęczymy przed Bogiem, jaki to my jesteśmy straszni. Wiecie co? Słowo Boże pokazuje, że wzięliście ducha synostwa, a nie ducha biadolenia przed Bogiem. Coś tu nie gra. Coś my jesteśmy nauczeni nie tak. Coś do tej pory myśleliśmy nie tak. Ja nie mówię, że nie mamy być uniżeni przed Bogiem i nie mamy być pokorni po prostu i zapłakać nawet przed Bogiem czasami nad sytuacją swojego życia, ale Słowo Boże mówi, wszak wzięliście ducha, nie wzięliście ducha niewoli spod zakonu. Nie jesteś niewolnikiem, by znowu ulegać bojaźni, by żyć w jakimś niewłaściwym rodzaju strachu, jakimś religijnym strachu, ale wzięliście ducha synostwa, w którym wołasz tatusiu mój w niebie. A więc to cię przenosi zupełnie w inne miejsce, w inny poziom. I słuchajmy dalej. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi, czyli tymi synami Bożymi jesteśmy. Słuchajcie dalej kontekstu, bo ja nie lubię wyrywania wersetów z kontekstu. Słuchajmy kontekstu. Co Paweł tak naprawdę pisał? Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. A więc przychodzą różne trudności, różne walki, różne bitwy, ale one są bez porównania, w innym tłumaczeniu jest, w porównaniu z tym, co ma przyjść, co ma się nam objawić. Wierzę, że i w tym życiu, i w przyszłym. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Jakie stworzenie oczekuje objawienia jakich synów Bożych? Nie aniołów? Stworzenie Boże to my oczekujemy objawienia się aniołów? Nie. Stworzenie Boże, świat stworzony, ze wszystkim, z całym stworzeniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Wcześniej powiedziano, że zdobyliśmy usynowienia. To jest mowa o nas. Świat, wszechświat, uważam wszechświat nawet, oczekuje objawienia się synów Bożych. Czytajmy dalej. Gdy stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. A więc to pełne usynowienie nastąpi w momencie, kiedy nasze ciało zostanie również odkupione. I o tym czytamy w kilku miejscach Słowa Bożego. Że dostąpimy zmartwychwstania lub spotkania z Panem, jeżeli dożyjemy tego momentu. I w jednej chwili zostaniemy przemienieni i nasze ciało zostanie odkupione. Czyli już nigdy nie będzie poddane chorobie, nie będzie poddane tym słabościom, tej słabości ciała, cielesnej, sposobności grzechu i śmierci. To będzie ten moment, kiedy naprawdę już będziemy zjemy z tego drzewa życia. Najpierw zjedliśmy z drzewa poznania dobra i zła. Bóg musiał ich wygonić, żeby nie daj Boże w takim stanie nie zostali na wieki, bo by zostali na wieki w takim stanie, więc ich musiał wygonić. Niestety, to nie był gniew Boży, to było dla naszego dobra, żeby Bóg nas mógł odkupić, żebyśmy teraz mogli zjeść z drzewa życia, aby na zawsze tak tacy pozostać. Jako synowie. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Nie wiemy, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. A więc przywrócił im coś, chwałę Bożą, której nie mieliśmy. Wiecie, te słowa są bardzo potężne i mocne. I to nie jest jedyny fragment, o którym Paweł Apostoł mówi. Nie tylko on, ale w wielu miejscach mamy podobny kontekst. Natomiast jest tutaj, myślę, że to bardzo mocno powiedziane. W innym miejscu, w Efezjan, czy w Kolosan, jest też to powiedziane, że Bóg nas wyrwał z mocy ciemności, posadził nas w Królestwie Bożym. I myślę, że to, co kiedyś nieraz rozmawialiśmy o tym, że najpierw trzeba zasiąść, aby wstać i działać, to jest bardzo ważne. Abyśmy najpierw umieli zasiąść w dokonanym dziele Jezusa Chrystusa. Każdy z nas. Zasiąść najpierw i odpocznij. Mówi o tym Hebrajczyków, o wejściu odpocznienia jako obowiązek nasz nawet. I nawet tam przymusza Słowo Boże nas do tego. Odpocznij w dziele, w dokonanym dziele zbawienia. W dokonanym dziedzictwie, które nam jest przekazane. To jest 17 wers, który pominąłem. A jeśli dziećmi, czyli synami Bożymi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także z Nim uwielbieni byli. Dziećmi, synami i dziedzicami. Czego dziedzicem jest Chrystus? Czego dziedzicem jest Mesjasz? Czego dziedzicem jest Jezus? Czego? Jakie On miejsce teraz zajmuje? Jest dziedzicem wszystkiego. Wszystko będzie Mu poddane pod Jego stopę. Właściwie to nawet więcej powiem. On jest tą kluczową postacią, która wszystko stworzyła, która jest alfa i omega i o którym jest napisane, że przez Niego wszystko zostanie poddane Ojcu pod stopy. Jeszcze raz powiem, posłuchajcie, bo może nie usłyszeliście. Jesteśmy współdziedzicami Jezusa. W innym miejscu, a w 29 byliśmy napisani, że jesteśmy, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A przez Jezusa wszystko ma być poddane pod stopy Ojca. A my jesteśmy współdziedzicami Jezusa i stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. On jest pierworodnym pośród wielu braci. A więc my mamy udział i dział w tym, i dziedzictwo, abyśmy przez nas poddali wszystko pod stopy Ojca. Na czele przed nami idzie Jozue, zdobywając ziemię obiecaną. I mówi, zjemy ich jak chleb. Nie straszni nam różni wrogowie. Ja myślę, że jako wierzący zaniechaliśmy pewnych rzeczy, pewnego rodzaju wiary, które powinniśmy używać i w którym powinniśmy wzrastać jako Kościół. Nie powinniśmy pozostawiać tego właściwego nauczania na boku, ale powinniśmy jakby rozumieć to. Dlatego powiedziałem, że Słowo Boże jest bardzo praktyczne i prawdziwe. Dalej kontekst mówi, że cóż na to powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził i tak dalej, któż będzie oskarżał, któż będzie potępiał. Przecież On usprawiedliwia, tak? Ale w tym wszystkim zwyciężamy, 37 wers mówi. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Ja uważam, że nasze powołanie to nie jest tylko chodzić do kościoła. Nasze powołanie to nie jest tylko ewangelizacja. Nasze powołanie to nie jest tylko modlitwa o kraj, chociaż to wszystko jest potężnie bardzo, bardzo ważne. I bez tego nie pójdziemy dalej. Ale nasze powołanie jest czymś więcej. Czymś dalej, sięgnięciem dalej. Pierwszą świątynią Bożą, o której mam na myśli, jesteś ty sam, a drugą nie jest Kościół. Trzecią jest Kościół, a drugą jest twój dom i twoja rodzina. I ja wiem, że czasami mamy jakieś sytuacje w domu trudne, wiecie, tam czasami tak się coś tam nam nie poukładało. Ja to wszystko rozumiem. Ale wierzę osobiście, że bardzo ważne jest, abyśmy na właściwym poziomie utrzymywali relacje domowe i zadbanie o te rzeczy, które są częścią naszej rodziny, naszego domu. Szczególnie myślę, że tutaj my jako ojcowie jesteśmy bardzo, bardzo ważni. Halleluja. Miałem coś jeszcze do powiedzenia, że jakoś chyba chcecie już iść do domu. Może już to króciutko zakończymy. Jeszcze nie raz będziemy o tym mówić. Skąd ten stolik? A dlaczego? A dlaczego to stoi ten stolik? Dlaczego? Co to jest? Taki nowy styl. Żeby kaznodzieja miał kufel, kawę. Nie, ale powiem wam, że mi się podoba osobiście. Mi się podoba. Wiem. Ja się nie czepiam, tylko wiesz, co Kuba chce powiedzieć? To, że modlimy się o to, żeby Bóg nas zmienił, żeby Bóg zmienił charakter tego kościoła, żeby Bóg zmienił nasz sposób myślenia. Kiedy byłem teraz we Francji, miałem dosyć taki, jak zwykle, zresztą bardzo trudny, intensywny tydzień, ale jest taki chwalebny, można powiedzieć, bo jednak było takie zwycięstwo. Nawiążę tutaj do książki Hegina. Czytam ją tak w wolnych chwilach. Jest to biblijne klucze do błogosławieństwa finansowego, chyba coś takiego. Do wolności finansowej, chyba coś takiego jest tam napisane. Coś w tym stylu. I wiecie, on między innymi mówi o tym, że Bóg go uczył w ogóle przejścia w sprawach finansowych. No ale on był pastorem w Stanach, wiecie, troszkę tam inne sytuacje mogły być. Ale mówi o tym również, do tego chciałem dzisiaj też nawiązać, bardzo mocno, że jako synowie Boży jesteśmy do pewnych rzeczy powołani. Ja już od kilku lat widzę, że kiedy ja coś mówię, to muszę bardzo uważać na to, co mówię. A że nie jestem święty, to mi się zdarza różne rzeczy powiedzieć. Jestem święty, ale nie jestem doskonały, przepraszam. Tak to miałem na myśli. Że nie jestem doskonały, to różne mi się zdarza rzeczy powiedzieć. Hegin mówi w jednym miejscu, mówi tak. Mówi, jeżeli cały czas rozmyślasz o chorobach, rozważasz o chorobach, robisz taką atmosferę choroby wokół swojego życia, to prawdopodobnie efektem tego będzie, że będziesz widział choroby w swoim życiu. I przyznam, że jak idziecie na medycynę, tak jak moja córka, to ja nie wiem, jak ona chce po prostu nie rozmawiać o chorobach. No ale trzeba mieć jakiś szczególny rodzaj łaski. Bo z drugiej strony nie chcę być jakimś nierozsądnym, że nic nie możemy po sobie pogadać o chorobach. No po prostu no już to przechodziliśmy. Nie? Ale ja osobiście wierzę, że nasze słowa mają ogromną moc. I wiecie co, ja obserwuję pewną rzecz na przykład w mediach. Jak skończył nam się abonament telewizyjny ileś tam lat temu, to powiedziałem, że nie będziemy płacić. Jak będziemy chcieli coś obejrzeć, to sobie obejrzymy z internetu. Są takie sposoby na to, żeby obejrzeć jakieś ciekawostki po prostu z internetu. Dziadkowie wyjechali. Mówimy, o, jest tam tuner taki satelitarny, wiecie, wolny, karta w środku siedzi, przywieźć, tylko podpiąć i można pooglądać. No i chcesz coś obejrzeć, jakiś program fajny, to 20 minut reklam. Co przeważa w reklamach? Jeżeli kichasz, jeżeli prychasz, jeżeli cię boli, jeżeli cię strzyka, po prostu wszystko, no wiecie, ja wiem, że chodzi o finanse, bo tam wiecie, zaraz. Słuchasz o chorobach. Jeżeli będziesz miał katar, a to myślisz sobie, dobra, jak będę miał katar, to kupię ten lek, no, to kiedy ja będę miał katar? Może jutro. Jeżeli będzie mi głowa boleć, a jutro, bo już dawno mnie głowa nie bolała, a rzeczywiście za czasem mnie głowa boli. Ciekawe, kiedy ona mnie będzie boleć. Jesteś już projektowany, jesteś już nastawiony. Ja nie sądzę, że oni robią to specjalnie, aczkolwiek system tego świata robi to specjalnie. Jesteś już projektowany na chorobę. I Hegin o tym bardzo mocno mówi, ja też o tym też widzę, to doświadczam tego. W czasie ostatniego wyjazdu we Francji bardzo mocno tego doświadczałem. Że bardzo ważne są moje słowa i moja wiara. I on na przykład w tej książce też mówi o tym, ja to już zacząłem przed tą książką stosować, że ogłaszałem i przeciwstawiałem się złodziejowi, który próbuje ukraść moje powodzenie finansowe. Złodziejowi, który próbuje ukraść moje powodzenie finansowe. I wiecie co? Nagle pewne sytuacje się układały inaczej. Mamy na przykład 5-dniowy wyjazd do Francji i 3 dnia pracowaliśmy cały czas intensywnie przez 3 dni, tak było poprzednim razem. Nic nie wychodzi i szykuje się na to, że nic nie wyjdzie. Wiecie, to są koszty, to jest trudności. Nie możesz wrócić z niczym. Ja 3 dnia jestem wieczorem na modlitwie, ogłaszam Królestwo Boże nade mną, ogłaszam Boże błogosławieństwo, ogłaszam, że ta ziemia francuska jest ziemią obiecaną dla mnie i mówię, ziemia francuska, wydaj plon. I mówię, diable, zabieraj swoje łapy i przestań złodzieju, wynoś się od moich plonów. I to ogłaszam bardzo intensywnie wieczorem na modlitwie. I na drugi dzień wszystkie telefony zaczynały się składać. I wszyscy ci, z którymi rozmawialiście przez te 3 dni poprzednie, nagle mówią, wiecie co, no dobra, to już wam sprzedamy za tą cenę, co chcecie. I zaczynamy wracać do tych samych miejsc. To jest świadectwo, to jest wielkie świadectwo. Ja mam takich sytuacji praktycznie za każdym razem. Tym razem miałem jeszcze więcej. Nie jeździliśmy na darmo. Wszędzie, gdzie pojechaliśmy, po prostu to, co zaplanowaliśmy, to było kupione. Nie było tego dużo. Ja nawet miałem zrezygnować z tego wyjazdu. Mówię, Boże, po prostu no nie jedziemy po nic. Po prostu nie mamy żadnych... Wszystko, co próbowaliśmy wypracować, to się nie udawało. Jedziemy w ciemno praktycznie. Wiecie, to takie jest dziwne trochę, nie? Ale mam takie przekonanie, że Bóg mówi, słuchaj, jak nie pojedziesz, to stracisz. Ja mówię, Boże, to jest od Ciebie. No, w niedzielę już po spotkaniu też mówię, nie, to już na pewno jest od Boga. Bo już wtedy człowiek jest taki, że już wiesz, nie? I mówię do tego mojego wspólnika, jedziemy, na pewno będzie. I wypowiadam słowa wiary. Mówię, będziemy mieli tyle i tyle kasy na pewno, albo i więcej. I zrobiło się, albo i więcej. Nie tyle i tyle kasy zatrzymało się, tylko albo i więcej. Więc czasami jest bardzo potrzebne nasze słowo wiary. Wiecie, tu chodzi o finanse. I niektórzy oskarżali Hegina i innych, bo źle zrozumieli pewne rzeczy i zaczęli tam, wiecie, tam tak odjeżdżać w sprawach finansowych. I to było troszeczkę już nadwyrężenie pewne i to jest niewłaściwe. Ale wiecie, ja uważam, że Słowo Boże wyraźnie mówi o tym, że Boża przychylność jest dla nas. Na przykład tutaj chciałem to mniej więcej zamknąć Jeremiasza w 29. Izrael jest wypędzony, pojmany i wypędzony do Babilonu na 70 lat. Biada. No jakbyście byli wypędzeni na 70 lat całym narodem do innego kraju i do takiej niewoli jeszcze, gdzie wam się nie dają modlić. Czyli ograbili was ze wszystkiego, co kochasz, bo oni kochali swoją świątynię i Boga, któremu oddawali chwałę. To naprawdę było trudno. To było naprawdę im trudno. I co Bóg mówi? Biadajcie, sypcie popiół na waszą głowę. Co Bóg mówi w tamtym czasie? Mówi tak. Przez proroka od Jeremiasza przyszło takie słowo, 29 rozdział od 4 wersu. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki. By was tam przybywało, a nie ubywało. A więc abyście poszerzyli paliki swoich namiotów. W niewoli. To się łączy z psalmem 23, który mówi, gdybym szedł przed ciemną doliną, wtedy namaścisz głowę oliwą, głowę moją oliwą swoją, ty zostawisz przede mną stół w niewoli, w trudności. A starajcie się o pomyślność miasta, więc bądźcie błogosławieństwem dla Babilonu. Boże, ale jest to taki grzesznik, ci Babilończycy i to całe miasto. A Bóg mówi, starajcie się o pomyślność. To troszkę powinno zmienić nasze takie religijne pojmowanie sądów i jakiegoś takiego potępienia, które ściągamy czasami na siebie i na innych. Biblia mówi, pozostawcie sąd sądowi Bożemu, a starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. Módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. A więc Izrael poszedł do Babilonu i co? I Babilon zaczął rozkwitać. Wot, jaka prawda. I dalej od wersetu, może 10. Wcześniej oczywiście jest w 9, jest jeszcze, że Bóg skrytykował złych proroków, to jest bardzo ważne też. I od 10, bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, i odmienię wasz los. I myślę, że to jest też pewna myśl Boża, że Bóg ma dobre myśli o nas, nawet w trudności. Rzymian przeczytałem, że ale w tym wszystkim Bóg współdziała ku dobremu. Bóg współdziała z nami ku dobremu. Bóg współdziała z tobą ku dobremu. On ma dobre myśli o tobie, aby zgotować ci przyszłość i napełnić nadzieją. Myślę, że my jako Kościół jeszcze wielu rzeczy nie doświadczyliśmy. Bardzo ważne jest, abyśmy uczyli się być wierni Bogu. Zachęcam też, kochani, abyście pamiętali o tym, co mówiłem, jeżeli chodzi o wierność Bogu w sprawach finansowych. Nie chodzi mi o ilość, nie chodzi mi o to, żebyście dawali dużo do Kościoła. Nie chodzi mi o to, w ogóle to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś ty w ten sposób uczcił Boga i uczcił miejsce, gdzie On coś czyni. Uznał to. Boże, ty czynisz coś w tym Kościele. Jak w każdym. Ja szanuję liderów, ja szanuję służby, ja szanuję grupę uwielbienia, grupę modlitewników, wstawienników. Ja szanuję to, co ty czynisz. Niech to będzie nawet wdowi grosz, a niech bądź w tym wierny, bo wiesz, Boże, ja szanuję i ja wkładam w to, aby być częścią tego. Ja wierzę, że to będzie też kluczowe dla pewnych dalszego rozwoju naszego duchowego. Także, kochani, bądźcie dobrej myśli. Bóg ma dobre myśli o tobie, aby zgotować ci przyszłość i natchnąć nadzieją. I zachęcam, abyśmy w tym, co przeczytałem, to ktoś może powiedzieć, no dobra, no to mówisz, abyśmy w tym życiu mieli powodzenie. No w pewnym sensie tak mówię. Dlatego, że może to jest, przepraszam za wyrażenie, ale może to jest głupie nie mieć powodzenia w tym życiu. Może Bóg dał ci możliwości, a ty z nich nie korzystasz. I ja powiem wam tak, że dla mnie powodzenie duchowe, a jakieś takie założenie ogrodu i spożywanie ich owoców, bo nie chodzi o to, żeby być bogatym, ale założenie ogrodu i spożywanie jego owoców i duchowy wzrost w Bogu, dla mnie troszkę idą na tym samym poziomie. Dla mnie to jest to samo. To jestem ja, to jest moje życie i to jest to, do czego Bóg mnie stworzył i powołał. Bóg nie stworzył mnie do tego, żebym był aniołem, bo jakby chciał mi stworzyć aniołem ze skrzydełkami, to stworzył mnie aniołem ze skrzydełkami. Bóg nie stworzył Marcinem Winiarskim na tej ziemi polskiej, abym tutaj zakładał ogród, tu pielęgnował po prostu mój ogród, moją rodzinę, mój dom i tu był po prostu też reprezentantem Królestwa Bożego najlepiej, jak to potrafię. I tego życzę każdemu z was. Pomódlimy się, dobra? Tatusiu, ja dziękuję ci za wszystko to, co ty masz dla nas. Dziękuję ci, Ojcze, że ty otwierasz nasz umysł, aby nasze myśli się zmieniły, abyśmy myśleli myślami Bożymi o naszym życiu, o naszej duchowości, o naszych rodzinach, o naszych domach. Abyśmy również jako Kościół stali się tym miejscem świątyni Twojej, Ojcze. O to Cię bardzo prosimy, o życie każdego z nas, abyś Ty odnowił świątynię Bożą w nas. Prosimy Cię to, Ojcze. Panie, modlimy się też o tą sobotę, o to spotkanie chanukowe, Ojcze, o to ponowne rozpalenie świec Bożego ognia w nas. O to wspomnienie tych wydarzeń ze Starego Testamentu i spojrzenie na niego, czym ono jest dla nas w Nowym Testamencie. Ono jest również zapowiedzią tego, co przychodzi dla Kościoła, Ojcze. Dlatego chcemy się w tym czasie modlić, w tym czasie brać od Ciebie naukę, słowo, przygotowanie, takie również pomazanie Ducha Świętego, abyś nas przygotowywał na to, co przychodzi, co jest przed nami jako Kościół na tym świecie, Ojcze. Abyśmy rozumieli, rozpoznali, jakie są czasy. Jeżeli jest czas dziś, aby na tej ziemi, na tej świdnickiej polskiej ziemi być błogosławiony i poszerzać poliki namiotu, to zrobimy, Tato. A jak przyjdzie czas, kiedy ty powiesz, kończy się czas 70-letniej niewoli, idźcie odbudowywać Jeruzalem, to my pójdziemy odbudować Jeruzalem i w to się zaangażujemy jak najbardziej. Dlatego, Ojcze, chcemy również patrzeć na to, co jest Twojego serca na dziś. Chcemy odbudowywać Jeruzalem w naszych sercach. Chcemy odbudowywać Jeruzalem jako Kościół Twój, jako świątynię Bożą. I Ty nam w tym pomóż, Tato. Prosimy Cię to, Ojcze. Daj nam jako liderom i jako takiemu zespołowi liderów, modlitewników i tych, którzy są w służbie, daj nam wspólną wizję, wspólne zrozumienie tego, co Ty chcesz czynić pośród nas, Ojcze. Uwolnij nas z tego, co nas do tej pory wiązało, co nas trzymało. Uwolnij nas od tego, Ojcze. Uwolnij nas szczególnie od złego religijnego myślenia, gdzie nie mieliśmy wiary, aby sięgnąć po Boże rzeczy. I niech Twoje królestwo się rozprzestrzenia, Ojcze. Niech Twoje królestwo w naszym życiu się rozprzestrzenia jeszcze bardziej, Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko. Amen.